tak było w porównaniu do innych krajów europejskich. Natomiast my jak na to popatrzymy z perspektywy dzisiejszych czasów, no to, no przepraszam, to były po prostu straszne czasy. Naprawdę straszne czasy. Bo nawet to, że dwóch ludzi skazano na śmierć, były wyroki, to co było, Beniamin wspominał, na Jonaszu Szlichtingu, na szlachcice, co nawet było wbrew prawom feudalnym wtedy obowiązującym, więc to nie było takie cudowne. Zwłaszcza, że musimy też pamiętać, że często kiedy czytamy dzieje braci polskich, no to relacje to są właśnie takie, no taki i taki, urodzony w tym, no kształcił się tu i tu, potem tu był księdzem, potem został ministrem w zborze kalwińskim i tak dalej, ale to nie takie proste. Musicie mieć świadomość tego, że dla tych ludzi to jest ileś nieprzespanych nocy, to jest ileś wylanych łez. Jeżeli ktoś z was nie urodził się w rodzinie badackiej, przyszedł z zewnątrz, a jeżeli jeszcze do tego był u świadków Jehowy, ja byłam u świadków Jehowy i odchodziłam od świadków Jehowy i wiem, jaka to jest trauma, a im dłużej ktoś w tym siedział, tym większa trauma. Więc jeżeli ktoś był, to ma porównanie, z czym to się wiązało. To nie, że sobie ktoś był, potem został kalwinem, a potem nagle jest ni stąd, ni zowąd arianinem. To jest ileś nieprzespanych nocy. A, tu. Dobrze. I chciałabym zacząć od takiego cytatu z Biblii, oczywiście. A gdy was zapytają wasze dzieci, co oznacza ten obrzęd, odpowiecie: składamy ofiarę paschalną dla Pana. Wspominamy w ten sposób, jak w Egipcie omijał on domy synów Izraela, kiedy to Egipt dotykał plagami, a domy nasze chronił. Opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: obchodzę to święto, gdyż takich wspaniałych dzieł dokonał dla mnie Pan. Wpajaj te słowa dzieciom. Dzień twojego wyjścia z ziemi egipskiej powinieneś bowiem pamiętać po wszystkie dni swojego życia. I to są fragmenty głównie z Księgi Wyjścia 2 i z Księgi Powtórzonego Prawa. I na pozór, no cóż one mają wspólnego z braćmi polskimi, może nie za wiele, ale niektórzy z was na pewno o tym wiedzą, że dla Żydów od zawsze bardzo ważne było opowiadanie, dlatego że Bóg nałożył na nich taki obowiązek, że będziecie opowiadać swoim synom. Tam, gdzie mamy w Powtórzonego Prawa tą deklarację, tak? Pamiętaj, że Bóg twój jest jeden. I potem jest: i wpajaj te słowa swoim dzieciom i mów, gdy przychodzisz do domu i wychodzisz i tak dalej. I jednym z powodów, dla których narodowi żydowskiemu udało się przetrwać i udało się w jakimś przynajmniej zrębie podstawowym zachować swoją wiarę, a przede wszystkim wiarę w Boga jedynego, jest to, że oni nieustannie kształcili swoje dzieci historycznie. Oni bez przerwy opowiadają historię narodu. W czasie święta Paschy, na podstawie właśnie tych wersetów, tutaj mają wprost podane przykazanie o tym, że oni mają to przekazywać swoim dzieciom, mają coś takiego jak Haggada. To jest właśnie opowieść o wyjściu z Egiptu, która w zasadzie się zaczyna od Abrahama i się wszystko to dzieciom opowiada. Jest taki zwyczaj, że najmłodszy uczestnik wieczerzy paschalnej zadaje takie cztery pytania. To się zaczyna od Manisztana Laila Haze, czyli czym różni się ta noc od innych nocy. I tu to dziecko otrzymuje tą odpowiedź i jest nauczane historii. I teraz dlaczego ten werset? Tu drugi werset z psalmu. Tego, co słyszeliśmy i co poznaliśmy, o czym opowiadali nam nasi ojcowie, nie zataimy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu pokoleniu o przejawach chwały Pana i o cudach przez Niego dokonanych. I dlatego chciałam zacząć od tych wersetów, że bracia polscy może szczególnie, ale myślę też, że wszyscy reformatorzy My jesteśmy ich spadkobiercami duchowymi. To są w jakimś sensie nasi ojcowie duchowi. I ich historia to jest też nasza historia. Gdyby nie oni, nie bylibyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, nie mielibyśmy tego, co mamy, mieliśmy o Bibliach, nie mielibyśmy w naszym ręku polskich Biblii, byśmy pojęcia nie mieli, co tam w ogóle w tym Słowie Bożym jest. Także opierając się na tych tekstach, zachęcam też was, żebyście podtrzymywali historię, znajomość historii protestantyzmu, reformacji dla nas, w szczególności braci polskich, ale też żebyście w swoich domach opowiadali o tym swoim dzieciom. Ja moim dzieciom opowiadam o tym, one mają 7 lat, ale one wiedzą, kto to jest Marcin Luther, co to byli bracia polscy. To są historie przykre, bo opowiadanie o tym, jak Michał Serwet został spalony na stosie, nie należy do przyjemnych. Ale dzieci też muszą kształtować swoją świadomość. Dlaczego świat dzisiaj wygląda, jak wygląda? Jak to było kiedyś? I że one przeszłym pokoleniom zawdzięczają dzisiejszą wolność, Słowo Boże. Natomiast chciałam jeszcze taką rzecz powiedzieć. Tutaj słyszeliśmy dużo o tych przykładach Biblii, o tym, że Kościół nie był katolicki, Kościół przychylny przekładaniu Biblii na języki narodowe, co jest no, oczywistość, że tak powiem, no, bo Kościół przecież miał świadomość tego, że nie wszystko, czego naucza, jest z Biblią zgodne, no więc nie chciał, żeby ludzie Biblię czytali. Tak? Natomiast po tylu latach znowu mamy wolność. Biblia jest dostępna. Każdy dzisiaj może mieć Biblię. Każdy. Naprawdę każdy. No i teraz odpowiedzcie na pytanie, czy ludzie czytają dzisiaj Biblię? Nie czytają. Mimo, że ona jest taka dostępna i mimo, że ci reformatorzy za to życie oddawali, żeby ona była taka dostępna, natomiast prawda o nas, o ludziach jest taka, że my mamy mentalność niewolników. I dobrowolnie dzisiaj ludzie tak jakby wracają do czasów średniowiecza. Wtedy nie czytali, bo im nie wolno było. Ale dzisiaj też nie czytają. Ludzie nie czytają z wyboru. I tak naprawdę te obawy Kościoła, można powiedzieć, takie trochę bezpodstawne były. Można powiedzieć, że Kościół nawet troszkę przecenił ludzi, myśląc, że wszyscy zechcą czytać Pismo Święte. No ludzie nie chcą. Dlatego, że człowiek rodzi się grzeszny i rodzi się z mentalnością niewolnika. Natomiast Pismo Święte wyzwala. Ludzie nie chcą tej wolności. Wolność jest ogromną odpowiedzialnością. Historia matką nauki. I dlatego chcemy opowiadać o historii, chcemy tą historię kultywować. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli ktoś z was ma dokładne informacje, to mnie poprawi, ale bodajże ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy w Niemczech nie obchodzi się już święta reformacji. Zostało zniesione. W kraju protestanckim, który Lutrowi tak wiele zawdzięcza, nie ma już święta reformacji. Europa się ogromnie laicyzuje i wydaje mi się, że powinniśmy się czuć odpowiedzialni za tą historię, za jej podtrzymywanie i naprawdę przykładać do tego ogromną wagę. Dlatego ja tu organizatorom gratuluję pomysłu. Uważam, że to jest naprawdę super sprawa, żeby zachęcać ludzi do poznawania i do wyciągania z tego nauki dla siebie. Bo tu nie chodzi o to tylko, żeby historię poznać, ale o to, żeby z życia tych ludzi się czegoś nauczyć. Prawda jest taka, że nie znając historii, nie możemy się ani uczyć na ich błędach, ani korzystać z ich mądrości. I to sprawia, że my dzisiaj popełniamy te same błędy, które zostały już w historii popełnione. Ciągle mamy problemy z wolnością, ciągle mamy problemy z tolerancją, nawet w wąskich grupach naszych zborów. To już Beniamin mówił, Arian było 25 tysięcy, się szacuje. 25 tysięcy. Ile jest badaczy dzisiaj? Kilka tysięcy jest i w takim cudownym spokoju, wolności i tolerancji żyjemy? No nie jest tak, tak? Nie jest tak. Dlatego powinniśmy się uczyć z ich mądrości i też na ich błędach. To jest cytat już nie z Biblii Stanisława Sarnickiego, Kalwina. Gdy się będziesz pytało i rozczytywało dzieje przodków twoich, potomstwo wdzięcznie miłe, masz o tym wiedzieć, że zawsze bywali ludzie w ojczyźnie twej, to jest w koronie polskiej, którym się wiele rzeczy nie podobało w kościele rzymskim. Także o wiele wcześniej w słowiańskim języku niż w niemieckim poczęli nastawać obrońcy wiary świętej chrześcijańskiej pierwotnego kościoła przeciwko superstycjom rzymskiego miasta. Nie mogłam tego nie zacytować. Dlaczego? Dlatego, że z reguły, kiedy czyta się opracowania na temat reformacji w Polsce i protestantyzmu, a są to, tak jak to już też podała, to są z reguły dzieła pisane w czasach komunistycznych, bo to był jedyny okres, w którym jako taką, że tak powiem, polityka temu sprzyjała, chociaż też trochę, że tak powiem, grubiańsko upraszczano te poglądy Arian. Niemniej od czasów komunistycznych nie wydaje się za wiele. To po prostu na palcach jednej ręki policzyć, jak cokolwiek w ogóle wyszło. Natomiast te, które były wydawane książki, to są głównie Ludwika Chmaja, Zbigniewa Ogonowskiego, Lecha Szczuckiego, Brucknera. Te książki nie są już wznawiane. W bibliotekach uczelnianych są oczywiście różne stare pozycje, nawet jeszcze wydań Arian, ale to nie jest też takie powszechnie dostępne, dlatego że to są stare dzieła, więc oni się boją, że to się rozpadnie, jak ludzie będą przychodzić i to przeglądać i tak dalej. Ja jak pisałam pracę magisterską, to wchodziłam do biblioteki z białymi rękawiczkami, bo coś tam chciałam z czegoś skorzystać. Natomiast dzisiaj są cyfrowe biblioteki. Wiem, że Wrocław i Lublin na pewno takie ma. Nowy Testament Czechowica można przeczytać w internecie. Nie wiem, czy polecam, bo to jest pisane w języku staropolskim, także niekoniecznie ktoś coś z tego zrozumie. Ale jeżeli ktoś chce, to można przeglądać i czytać. Chciałabym zacząć od... Paweł Włodkowicz z Brudzenia. Powiem tak, omówię tutaj jakby kilka życiorysów, tak naprawdę kilka, bo podeszłam, jak to było wspomniane, zajawkowo. Głównie wydaje mi się, że jakby głównym punktem programu dzisiaj to jest bardziej dyskusja. Ja ciągle mam wrażenie, że my trochę w takich czasach żyjemy, że się dużo mówi z mównicy, reszta słucha, natomiast my niewiele ze sobą rozmawiamy i się wymieniamy swoimi myślami i nie chciałabym tutaj dużo czasu też zabierać, zostawić czas na tą dyskusję, bo wydaje mi się, że ona taka może być najbardziej owocna. Paweł Włodkowicz z Brudzenia to nie jest Arianin, on nie jest spośród braci polskich. Widzicie rok urodzenia 1370, więc to jest jeszcze bardzo wczesny okres. Można powiedzieć, że niby jeszcze przed tak zwaną reformacją Lutra, ale w związku z tym, co przed chwilą czytaliśmy u Sarnickiego, to nie jest tak, że w Polsce nic się nie działo i dopiero się zaczęło dziać, jak Luter przybił swoje tezy. I teraz zobaczcie, trochę jestem skonsternowana, musicie mi wybaczyć. Co Paweł Włodkowicz pisał? Nie wolno niewiernym, choćby nawet nie uznawali cesarstwa rzymskiego, zabierać ich państw, posiadłości lub przywilejów, ponieważ bez grzechu za sprawą Boga je posiadają, który to wszystko bez różnicy stworzył dla człowieka, którego ukształtował na swój obraz. Pisma cesarskie udzielone krzyżowcom z Prus albo innym w sprawie zajęcia ziem niewiernych żadnych im nie dają praw, ale raczej oszukują wiernych w Chrystusie. Ponieważ nikt nie daje nic z tego, czego nie posiada. Ani też tego rodzaju dokumenty, ani papieży, ani cesarzy nie mogły im dać jakichkolwiek uprawnień, szczególnie przeciw prawu naturalnemu i Bożemu. Wszelkie prawo naturalne, boskie, kościelne i świeckie potępia zwalczających tych, którzy pragną żyć w pokoju. Paweł Włodkowicz był prawnikiem z wykształcenia. i zajmował się sporem polsko-krzyżackim. Jeździł na coś, co my byśmy dzisiaj nazwali Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i zasiadał tam, reprezentował polską stronę. Jak z historii pamiętacie, Polska miała bardzo wiele kłopotów przez zakon krzyżacki. Natomiast zakon był chroniony przez papiestwo, tak, no bo to pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i w ogóle. Natomiast ograbiali nasze polskie ziemie i nie tylko nasze, tak, ale też różne naokoło. I Paweł Włodkowicz, obserwując te spory, które się toczyły między Polską i Krzyżakami i jakie na tych trybunałach papieże stanowisko reprezentowali, także w odniesieniu w ogóle do niewiernych, natomiast Polska wielokrotnie współpracowała z Tatarami, także przeciwko Krzyżakom, więc te relacje Polski z tak zwanymi niewiernymi bywało, że się układały bardzo dobrze. W związku z tym Włodkowicz to jest pierwszy człowiek w Europie, który wypracowuje prawo narodów do samostanowienia. Coś, co dzisiaj jest oczywiste, wtedy to takie oczywiste nie było, bo papież uważał, że on jest namiestnikiem Boga na ziemi, w związku z czym ziemia należy do Boga, czyli do niego, do papieża i komu on chce, to on jakieś tereny nadaje. Więc jak jest jakiś pogański naród, to on może tę ziemię tego narodu wziąć i dać zakonowi krzyżackiemu albo jakiemukolwiek innemu zakonowi, który będzie uznawał władzę papieża. I Włodkowicz jest człowiekiem, który występuje przeciwko papieżowi. Tak? Nie zgadza się nim i on to stanowisko otwarcie prezentuje na tych międzynarodowych trybunałach sprawiedliwości. I to zobaczcie, jak to jest wcześniej. On zmarł w 1435, niektórzy podają 43 rok. Luther w ogóle jeszcze wtedy nie myślał o żadnej reformacji, ani w ogóle o niczym takim. Natomiast w Polsce już zaczęto się burzyć przeciwko papieżowi i jego pojmowaniu świata.
Jeszcze warto wiedzieć, że głosował na soborze w Konstancji przeciwko spaleniu Husa.
Dokładnie, zgadza się.
Jak cała polska delegacja.
I kolejny cytat Pawła Włodkowica. Nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijanami. Niewiernym wolno bez popełniania grzechu władać, bez popełniania grzechu, to chodzi o to, że jak niewierny włada posiadłością, to nie jest grzech, tak? Że bez popełniania grzechu władać posiadłościami i majątkami oraz dzierżyć władzę, gdyż wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych, ale dla wszystkich istot rozumnych. Skoro niewierni chcą żyć spokojnie wśród chrześcijan, nie należy wyrządzać im żadnej przykrości na osobach imieniu. Grzeszy więc władca, jeżeli bez powodu ich go pozbawia. Nawet i papież nie powinien zabierać im mienia, lecz przeciwnie, dopóki może, winien ich tolerować. A szczególnie należy tolerować Żydów, ponieważ przez ich księgi udowadniamy prawdę i wiarę naszą. I dwie rzeczy, które tutaj są szczególnie godne uwagi. Ani osób. To już jest idea wolności sumienia jednostki. Na długo przed Lutrem. To nie jest tak jak u Lutra, że jest książę i on decyduje dla wszystkich poddanych, jaka religia będzie wyznawana, bo to tak u Lutra jest, tak? Ta wolność sumienia, no to nie jest, że każdy mieszczanin sobie teraz może zdecydować, albo każdy chłop w swoim domu, w co on będzie wierzyć, tak? Tylko decyduje pan, tak? Te książę w danym księstwie. Natomiast Włodkowicz już dużo wcześniej mówi, ani osób nie wolno niepokoić. Czyli to już jest zalążek idei o wolności sumieniu jednostki. Każda jednostka powinna móc zdecydować, tak? I nikt nie ma prawa jej prześladować. I tutaj to podkreślone zdanie, które mnie szczególnie ujmuje, bo tutaj mamy pokazaną jego postawę wobec konkretnego narodu, narodu żydowskiego. I w ogóle jaki niezwykle logiczny argument, tak? przez ich księgi udowadniamy naszą wiarę. No więc jak można prześladować Żydów, tak? No przecież to są ich księgi. Przez ich księgi my naszą wiarę udowadniamy. Natomiast o Złotym Wieku też się mówi, że on też dotyczy Żydów, tak? Że dla Żydów to też był taki fajny czas. W ogóle Polska to taka była fajna, bo ich tu tak zaakceptowano. Nie było tych takich wygnań jak w Hiszpanii i tak dalej. Natomiast no, to też, że tak powiem, no, w porównaniu do innych krajów trochę im bywało lepiej, ale to nie znaczy, że to było tak super fajnie. Żydom nie wolno było kupować ziemi. Nie mogli uprawiać, tak? Nie zawsze mogli kupować w mieście kamienice, bo te prawa się też ciągle zmieniały, tak? W niektórych miastach w ogóle im się nie wolno było osiedlać. A jak coś chcieli, to każdy urzędnik czekał i się chciał najpierw dać przekupić, tak? I potem w historii, w różnych opracowaniach się czyta, jak to ci Żydzi zawsze tam wszystkich przekupywali pieniędzmi. No tego od nich oczekiwano, taka jest prawda. Że takich tego nauczono. Nawet kiedy Żyd miał prawo, przychodził do urzędnika, to urzędnik najpierw czekał, bo w tamtych czasach urzędnik wydawał decyzję, że tak powiem, do niego decyzja należała. Mógł się zgodzić, mógł się nie zgodzić, tak? Więc urzędnik najpierw czekał. No więc piękna postawa Pawła Włodkowica. Piotr z Goniądza. To już jest Arianin. Jak widzicie, urodzony 1530 rok. Czyli tutaj nawet jest mapka, czerwona kropka Goniądz, natomiast Węgrów to jest miejscowość, gdzie on większość swojego życia spędził jako minister w zborze. Widzimy tutaj budynek drukarni ariańskiej w Węgrowie, gdzie wychodziły traktaty głównie Piotra z Goniądza w tamtym czasie. Piotr z Goniądza był mieszczaninem i to już jest taki okres w Polsce, kiedy znane są lokalne pisma Polaków, między innymi Włodkowica, między innymi Ostroroga. Słuchajcie, Ostrorog był niesamowicie ostry wobec papieża, naprawdę ostry. Ja się w ogóle dziwię, jak mu się upiekło. Gdyby to były Niemcy, to reformacja by się zaczęła za czasów Ostroroga, ja wam gwarantuję. Ale ponieważ to była jakaś tam sobie Polska, którą papież nie aż tak strasznie się przejmował, no bo dla niego Niemcy były ważniejsze, no bo tam cesarz, on tam miał układy odpowiednie, więc on musiał zwracać na to cesarstwo głównie uwagę, żeby tam utrzymywać to, te swoje wpływy. W związku z tym Ostrorogowi się upiekło, tak, ale Ostrorog był potwornie cięty, ostry i on był doradcą też królewskim. Więc to już na dworze królewskim różne wieści krążą, różne poglądy, są wśród elity intelektualnej różne spotkania. W czasie, kiedy Piotr z Goniądza zaczyna swoją działalność, w Polsce pojawiają się uciekinierzy z innych krajów, głównie z Włoch, no bo tam szaleje presja papieża, natomiast we Włoszech, no Włochy to jest po prostu wylęgarnia antytrynitaryzmu. No niesamowita po prostu. I tu w Polsce masę Włochów przyjeżdża, bo tutaj też jest królowa Bona Sforza, która jest z pochodzenia Włoszką. No więc ona bierze ich tak pod swoje skrzydła i pozwala im się tu rozwijać. Nie wszyscy Włosi, którzy przyjeżdżają, to już przyjeżdżają z gotowym poglądem antytrynitarnym. Część z nich to są po prostu zwolennicy protestantyzmu, to są kalwini i jakiś tam różnej innej maści protestanci. I tutaj dopiero zaczynają się na różnych spotkaniach takich u intelektualnych osobistości zarażać się różnymi ideami. Piotr z Goniądza to, jak mówiłam, mieszczanin i tak jak historia wielu mieszczan, którzy potem zostawali ministrami w zborach protestanckich, zwłaszcza w zborach braci polskich, czyli takimi pastorami czy starszymi, byśmy dzisiaj powiedzieli, zaczynała się od tego, że to byli niezwykle gorliwi katolicy. I w ogóle to oni się na księdza kształcili i prawie każdy z nich był kiedyś księdzem, mnichem katolickim. I każdy miał takiego swojego fajnego protektora, biskupa katolickiego, który tak mocno na nich liczył, że o, ten to będzie taki fajny ksiądz, on to będzie umiał tych poddanych trzymać w ryzach i im wytłumaczyć, jak to Bóg stworzył świat, podzielił społeczeństwo na chłopów, mieszczan i szlachtę i to tak ma być. No, ale ponieważ doceniali ich zdolności intelektualne, w związku z tym chętnie ich wysyłali gdzieś tam na kształcenie za granicę do uniwersytetów, akademii. No i tacy mieszczanie, tak jak Piotr z Goniądza, tak jak Grzegorz Paweł z Brzezin, tak jak Marcin Czechowic, wracali z takiej Lejdy, albo wracali z Niemiec, albo wracali z Włoch, z Padwy. No ale no co tam się działo na tych uczelniach? No to są studenci, słuchajcie, studenci, jak wiecie, to mózgi otwarte, jak się tam pospotykają, różne myśli powymieniają. No i oni potem wracają do Polski, już tak nie bardzo tacy katoliccy są. No i się zaczyna wtedy ich ewolucja ta poglądowa. Oni już wracają z innymi myślami z zagranicy. Kiedy wracają, zaczynają w Polsce też szukać ludzi, którzy się gdzieś zetknęli z myślami reformatorskimi. Trafiają na te różne spotkania intelektualistów. Znowu tam spotykają Polaków, Włochów, Niemców. Znowu tam burze mózgów się różne dzieją, tak? No i zaczynają się różne rozważania na różny temat. I tak Piotr z Goniądza ostatecznie ląduje w Węgrowie jako minister zboru ariańskiego, jest pod protekcją Radziwiłłów, tu już była mowa, głównie Mikołaj Czarny Radziwiłł. No, dla protestantyzmu naprawdę ogromnie, ogromnie dużo zrobił w ogóle rodzina Radziwiłłów. Może nie każdy jeden, bo to są też, słuchajcie, dramaty rodzinne. Też tak jak u nas w naszych czasach bywa, jest rodzina katolicka, ktoś w rodzinie odchodzi z kościoła, zostaje, odchodzi do jakiejś społeczności protestanckiej czy badackiej. Między sobą takich ludzi też znacie i różnie ta rodzina reaguje. Naprawdę różnie, zbywają problemy. Ci ludzie też mieli problemy. Siemieński, który zakładał Raków, miał dwóch synów. Jeden z jego synów został arianinem, drugi przeszedł na katolicyzm i zeznawał przeciwko ojcu. Własnego ojca, że tak powiem, wkopywał, tak? Więc to są dramaty rodzinne. Ci ludzie przeżywali przeróżne historie. Ich to naprawdę dużo kosztowało, żeby tą wiarę swoją zachować i żeby móc ją praktykować. Natomiast Piotr z Goniądza to był w ogóle taki człowiek, to co mnie w nim najbardziej ujmuje, że taki człowiek, który może troszkę naiwny, bo on wierzył, że generalnie ludzie są dobrzy z natury i przede wszystkim myślący. No więc jak on przyjedzie na taki synod kalwinów, no jak on im takie logiczne argumenty pokaże, że Bóg nie jest trójcą, że należy nie chrzcić dzieci, tylko chrzcić dorosłych, bo przecież to dziecko, ono w ogóle nie rozumie, o co chodzi, co to jest za wybór, no to wszyscy to przyjmą. No to jest po prostu nie do pobicia, no chyba, że ktoś ma jakiś naprawdę super inny argument z Pisma Świętego. I Piotr z Goniądza przyjechał na pewien taki synod kalwinów, no i takim pięknie to wyłożył, tak się spodziewając, że tu się wszyscy ucieszą, że takie Słowo Boże usłyszeli i w ogóle. Natomiast oni go, słuchajcie, wygnali z tego synodu, wykleli go i ogłosili heretykiem. Dla Piotra z Goniądza to było niesamowite przeżycie, tak? On jakby nagle się trochę obudził, no, że ta ludzka natura nie do końca taka jest. Niby człowiek istotą myślącą, ale no, nie zawsze tego rozumu tak używa, jakby chciał. I że jednak te różne lęki, które w ludziach tkwią, których ludzie zostali przez lata nauczeni przez Kościół, po prostu tkwią głęboko i to że dopiero wtedy sobie Piotr z Goniądza uświadomił, że to nie będzie tak, że bardzo szybko Kościół katolicki zniknie, bo się tak rozejdzie protestantyzm, że po prostu nikt już nie zechce tego Kościoła katolickiego. Nic z tego. Ale ostatecznie Piotr z Geniądza, że tak powiem, pozbierał się po tym synodzie i postanowił, że on się jednak nie podda. I ponieważ korzystał z protekcji Radziwiłłów, tam właśnie w Węgrowie, to było jego miejsce, zaczął pisać różne księgi, traktaty, polemiki. Główne jego jakby takie ulubione tematy to o chrzcie, czyli tak zwane ponurzanie. Generalnie bracia byli przeciwni wtedy używania słowa chrzest, ponieważ to się kojarzyło z praktyką katolicką, że się człowiekowi polewa czoło, głowę. Natomiast baptizo znaczy zanurzenie i oni tego słowa używali, tak? Ponurzony, zanurzony. Natomiast my dzisiaj też mówimy chrzest, rozumiejąc jednak pod tym to zanurzenie, tak? Więc to nie ma jakby sensu dzisiaj toczyć sporu o słowa. Chodzi o to, żeby ta wnętrze tego słowa było takie, jak należy. No i oczywiście o Trójcy i wojny i urzędy. O chrzcie, co pisał Piotr z Geniądza? Nie od chrztu nazwano wiernych chrześcijanami, ale od Chrystusa chrystianami. Bo ci Jezus, Syn Boży, nie jest chrzestus, ale Chrystus. Gdy tedy w tak łatwych rzeczach ślepota jest wielka, jako niedaleko większa musi być w trudnych tajemnicach Bożych. Dałam tu akurat cytat, nie taki, w którym Piotr z Geniądza gani chrzczenie dzieci, chociaż on to rzeczywiście robił i zalecał zanurzenie. Natomiast też, żeby uświadomić wam pewne podejście braci do niektórych rzeczy. Jak widzicie, Piotr z Geniądza w ogóle tu polemizuje ze słowem chrześcijanin, że tak naprawdę to jest prawda, on tutaj ma absolutną rację, że my po polsku mówiąc chrześcijanin, to od chrzestu, a chrześcijanin jest od chrzestu. Natomiast w Biblii ludzie byli od Chrystusa nazwani chrystianami. I bracia o sobie mówili, że są chrystianami. Oni nie używali słowa chrześcijani. Ja tu nie namawiam, żebyście też to koniecznie robili, bo jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, dlaczego jesteśmy chrześcijanami. Nie od chrzestu, nie dlatego, że my się chrzcimy, tylko dlatego, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Więc warto sobie od czasu do czasu przypominać argument Piotra z Geniądza, tak? Że tak naprawdę my jesteśmy chrystianami, tak? Naśladowcami Chrystusa. To jest jego karta tytułowa O Trzech, jego traktat na temat Trójcy. Piotr z Geniądza jako jeden z pierwszych jawnie i otwarcie odrzucił naukę o Trójcy. No i pisał tak: kto boskich rzeczy Słowem Bożym broni, ten jest wierny namiestnik apostolski i nie ma być taki za sekciarza uważany, chociażby go w zborze nie cierpiano i za heretyka miano. A kto ludzkich ustaw broni, chociażby go za sekciarza nie miano, ten jednak nie jest namiestnikiem apostolskim, ale odszczepieńcem, ponieważ się odszczepił od wiary apostolskiej. Więc chodzi tu o to, że Kościół katolicki i protestanci trynitarny wobec braci cały czas używali argumentu, że oni są odszczepieńcami od wiary, że nie mają prawa się wypowiadać, tak, bo oni tu jakieś heretyckie poglądy mają i tak dalej. I Piotr z Geniądza im tłumaczy. On tu, to jest fragment wyjęty z takiego jego szerszego rozważania na temat kreda, które do dzisiaj katolicy mówią. Wierzę w Boga Ojca, Syna Jedynego i coś tam, który się zrodził ze światłości, światłość ze światłości, tam różne takie pojęcia. I to Piotr z Geniądza krytykuje. Tak, on mówi, po co to w ogóle takie dziwne kreda, jakieś słowa, których ludzie w ogóle nie rozumieją, z jakiejś filozofii zaczerpnięte. I postulat Piotra z Geniądza jest taki, że boskich rzeczy broni się Słowem Bożym, a nie jakimiś formułkami, które sobie człowiek układa. I potem ludzie w to wierzą i argument, jaki ludzie używają, katolicy w sporze z braćmi polskimi, no ale to jest przecież sprzeczne z naszym wyznaniem wiary, jakimś tam Ojcze nasz, wierzę w Boga jedynego, tak? I oni mówią, no i co z tego? Tak? Takie wyznanie wiary to jest ułożone przez człowieka. Natomiast ja chcę argumentu z Pisma Świętego. I to jest taki problem do dzisiaj. I nawet myślę, w naszych społecznościach też tak bywa, że się cytuje tomy, a nie potrafi się podać argumentu z Pisma Świętego. Więc to też warto sobie z tego zdawać sprawę. To nie, że tomy są złe, tak? Albo że czytanie literatury przez człowieka napisane jest złe, bo to jest wartościowe. My się też w ten sposób konfrontujemy własne myśli z czyimiś myślami, które ktoś na papierze zostawił, ale argument musi być z Pisma Świętego. A nie może być, że jakieś ludzkie dzieło jest naszą ostateczną wyrocznią, tak? I to jest postulat Piotra z Goniąza i stąd często bracia mówili o tym ad fontes, czyli powrotu do źródeł. Źródłem chrześcijaństwa ma być Pismo Święte. Wszystko inne może być pożyteczne, może być piękne, ale argument musi być z Pisma Świętego. Oczywiście w tym traktacie o trzech w ogóle muszę wam powiedzieć, że ich polemika antytrynitarna stoi na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę na bardzo. Być może nawet niektórym nam z dzisiaj pewne argumenty by nie wpadły w głowę. Jedyny problem jest taki, że w tamtych czasach jak pisano, to niezwykle rozwlekle pisano. Tam słuchajcie, tytuły książek to całą stronę zajmują. My mówimy o trzech, ale to jest tak naprawdę skrót. Tytuł to jest o trzech, o Bogu, Jego Synu, Duchu Świętym, który coś tam jeszcze, coś tam i jeszcze coś tam. I taki był jakby ich styl. I czasami jak się czyta te ich dzieła, to człowiek bywa trochę zmęczony, bo my dzisiaj mamy taki styl, że my chcemy zwięźle, szybko, logicznie, a no jeszcze najlepiej, jak to jest błyskotliwie i trafnie, to już w ogóle jest miam, miam. Natomiast oni to jest bardzo takie rozwlekłe. Ludzka mentalność też się zmienia. Ja kiedyś spotkałam osobę, która usiłowała przeczytać Toma Russella i też mówiła, że to jest nudne. I ja się jej też nie dziwię, bo to też już jest w innych czasach pisane i my, gdyby ktoś dzisiaj to pisał, nawet brat Russell, to też by to już zupełnie inaczej napisał. To by było zwięźle, krótko, pięknie, błyskotliwie i bardzo na temat. Natomiast mentalność człowieka się po prostu zmienia. I taka była kiedyś mentalność, że to wszystko takie mocno rozwlekłe było. I dzisiaj jak się siada do ich pism, to może być nudnawe, ale warto. Jak traficie, to się pomęczcie trochę, ale warto. Można cudowne rzeczy wyciągnąć. No i tutaj z jego traktatu o wojnie i o urzędzie. Bóg żelazo stworzył, ale nie dlatego, aby z niego miecze albo włócznie kowano, lecz tylko kosy, siekiery, lemiesze. Piotr z Goniąca był tak zwanym dzisiaj pacyfistą, czyli nie popierał wojen, żadnych wojen. Nieco później, potem, Arianie stworzą teorię o podziale wojen na wojny sprawiedliwe, wojny niesprawiedliwe i niektórzy powiedzą, w wojnach sprawiedliwych możemy brać udział. Piotr z Goniąca mówi, nie. Nie ma tak naprawdę wojen sprawiedliwych, bo każda wojna degraduje człowieka. To nie jest tak, że człowiek idzie na wojnę i zawsze będzie tak, że jak kogoś zabije, to on na pewno zabije takiego mocno niesprawiedliwego człowieka. Tak? No bo przecież z drugiej strony no też ludzie różni na tą wojnę przychodzą i też niekoniecznie tacy, którzy do tej wojny mają takie przekonanie. Więc Piotr z Goniąca mówi nie, żadnych wojen. I na znak tego on nosił u boku zamiast szabli, taką drewnianą, wystrugał sobie miecz drewniany i przytroczony do boku chodził z tym drewnianym mieczem na znak swojego sprzeciwu wobec wojen. Ale tu chodzi też o coś więcej, bo Piotr z Goniąca też uważał, że nie przystoi chrześcijaninowi posiadać jakichś urzędów świeckich. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wypada nam być burmistrzem, albo posłem w Sejmie, albo jakiś tam jeszcze urząd świecki zajmować, bo to za bardzo wciąga w rzeczy świeckie. Polityka jest polityką, jest zawsze brudna. No a ponadto jeszcze w tamtym czasie z każdym urzędem, prawie każdym, wiązała się tak zwana władza miecza. Czyli władza miała prawo tak kogoś ukarać, i Piotr mówi, no to jest niegodne. Tak, to jest niegodne chrześcijanina, nie powinno tak być. W ogóle się wypowiadał też przeciwko karze śmierci. Że chrześcijanin ma żyć skromnie, ma naśladować Chrystusa. Chrystus uczy, że wrogów trzeba kochać. W związku z tym nie jest dla chrześcijanina dobrą rzeczą zajmować urząd i zajmować się potem karaniem ludzi na podstawie tak świeckich praw. Teraz mamy Jana Niemojewskiego. Jak widzicie, tu jest herb jego rodu. To się nazywało Herbuszeliga. No bo to już jest szlachcic. Tutaj mamy mniej więcej, skąd on pochodził. Z Niemojewa, koło Inowrocławia. Niezwykle ciekawa postać. Powiem szczerze, że jedna z tych postaci braci polskich, którzy mnie najbardziej ujmują. Jan Niemojewski pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, która miała majątki w Niemojewie i w okolicach koło Niemojewa. Już jego ojciec piastował urząd sędziego ziemskiego, więc to była rodzina, która na Kujawach była bardzo wpływowa. Oni tam dosyć dużo znaczyli. Niemojewski zapoznaje się najpierw z kalwinistami. Zaczynają go przekonywać różne idee protestanckie, reformatorów, które słyszy gdzieś na tych różnych takich spotkaniach wśród intelektualistów, wśród szlachty. I zaczyna pojawiać się na kalwińskich synodach. Dzieje się to w czasie, kiedy od kilku lat u kalwinistów zaczyna się toczyć spór o poglądy Franciszka Stankara. Franciszek Stankar to był w zasadzie Włoch, Francesco Stankar, tak oryginalnie. I on przyjechał do Polski, on nie był antytrynitarzem jeszcze. Natomiast Franciszka Stankara bardzo męczyła taka jedna rzecz, bo jest taki werset w Piśmie Świętym, który mówi: jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I Franciszek Stankar mówi tak: no dobrze, no to Jezus jest wcielonym Bogiem, czyli ma naturę ludzką i ma naturę boską. No to teraz jak on jest pośrednikiem, no to przecież chyba nie może być pośrednikiem w obu naturach jednocześnie, no bo jak jest pośrednikiem w naturze Bożej, no to znaczy, że on jest pośrednikiem sam do siebie. Jest Bogiem i jest pośrednikiem między sobą a człowiekiem. No i Franciszek Stankar na synodach kalwinistów zaczął zadawać pytania. Drodzy bracia, jak to jest z tym pośrednictwem? No czy Jezus jest pośrednikiem w obu naturach, czy tylko w jednej? To jeszcze nie jest spór o Trójce, słuchajcie. To jest takie bardzo proste, logiczne pytanie. Ale Stankarowi zaczęto robić bardzo duże problemy z powodu tego jego pytania. Kalwin wysyłał listy nieustannie z Genewy w sprawie Stankara, żeby go potępić i tak dalej. I można powiedzieć, że jakby sukcesem tu polskiej gminy kalwińskiej jest to, że nie byli aż tak rygorystyczni, tak jak Kalwin. Natomiast Kalwin, który ileś lat wcześniej spalił Michała Serweta na Strosie, słuchajcie, protestant protestanta, to jest po prostu... No to nie mógł teraz pozwolić, żeby gdziekolwiek w jego gminach, nawet w Polsce, się szerzyła ta zaraza. On był po prostu wściekły. Natomiast mi się to bardzo podoba, że to się akurat w zborze kalwińskim wydarzyło, bo można powiedzieć, że Bóg ma specyficzne poczucie humoru. I moim dzieciom kiedyś, jak opowiadałam o spaleniu Michała Serweta na Stosie, i one mnie się zapytały: mamo, ale jak to jest? Dlaczego Bóg Daniela uratował z jaskini lwów, a Michała Serweta ze stosu nie uratował? Ja im wtedy mówię, bo widzicie, czasami Bóg pozwala na takie rzeczy. Z jednej strony sprawdza, na ile my umiemy być wierni. A z drugiej strony zobaczcie, co Bóg temu Kalwinowi pokazał. Nawet jak zabijesz tego człowieka, to nie myśl, że ty jesteś w stanie zatrzymać cokolwiek. To nie do ciebie należy historia, ale do mnie. I potem im opowiedziałam, jak w zborach kalwińskich w Polsce zrodzili się bracia polscy, którzy głosili, że Bóg jest jeden, a nie w trzech osobach. Więc to Niemajewski pojawia się na tych synodach. Przysłuchuje się tym dyskusjom wokół poglądów Stankara. W 1562 roku, to jest synod tak jakby ostatni w sprawie Stankara, kiedy Stankara wtedy wyklęto, nazwano heretykiem i zabroniono mu społeczności. Ten człowiek został, słuchajcie, naprawdę pognębiony. Stankar miał już wtedy ponad 60 lat. Ludzie wtedy nie żyli tak długo jak dzisiaj, dużo krócej. 60 lat to już było dużo, naprawdę dużo. To był po prostu stary, pognębiony przez kalwinistów człowiek, głównie przez Kalwina. Bo znowu Mikołaj Radziwiłł Stankara brał w obronę. Wysyłał nawet różnych zaprzyjaźnionych ze sobą ministrów do Kalwina, żeby z nim rozmawiali. Nic to nie dało, nic nie wskórali. Tak? Kalwin jak był uparty, tak był uparty. Natomiast Jan Niemajewski zaczyna się do tym poglądom przysłuchiwać Stankara i zaczyna się otwierać. Coraz częściej zaczyna mieć kontakt z innymi myślicielami, między innymi z Włochami, którzy się też pojawili w Polsce. Zaczyna czytać traktaty Bernardyna Okina, Włocha, który się otwarcie już przeciwko Trójcy wypowiada. I w 1563 roku, czyli to jest rok po tym synodzie, w którym Stankara wyklęto, Niemajewski w swoim Niemajewie zakłada pierwszy na Kujawach antytrynitarny zbór. Mniej więcej też w tym czasie przyjeżdża z Litwy Marcin Czechowicz i przyjeżdża na Kujawy, bo tam jest środowisko sprzyjające i zaczyna Niemajewski z Czechowiczem współpracować. I w miarę upływu kilku lat poglądy Niemajewskiego zaczynają ewoluować. Nie tylko w kwestii doktrynalnych, tak jak Trójca, ale też w kwestiach społecznych. Tutaj mamy jego cytat dotyczący papieża. Niemajewski napisał trzy takie główne jego dzieła. Odpowiedź na potwarz Wilkowskiego, obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu i okazanie. Wszystkie w zasadzie te dzieła to jest polemika z kimś z obozu katolickiego, który wydał jakiś pamflecik szkalujący wierzących w jednego Boga, niewyznających Trójcy. Pierwsze dzieło przeciwko Wilkowskiemu, Kacper Wilkowski to był wychowanek braci polskich. I on potem przeszedł na katolicyzm. Natomiast taki kościół miał taką metodę, że jak ktoś przychodził na katolicyzm i chciał, żeby mu te grzechy ariańskie wybaczano, to musiał coś zrobić przeciwko tym Arianom. Albo napisać jakieś dziełko, albo stanąć na jakimś synodzie i poświadczyć, że tak, on słyszał, że oni bluźnili tak i tak Bogu. I Wilkowski napisał taki pamflecik przeciwko Arianom, krytykując ich. Ja bym powiedziała, że w zasadzie to nawet był komplement mocny, ten pamflecik. No ale w tamtych czasach tak tego nie rozumiano. Wilkowski tam opisywał, jak Arianie żyją. No i to było taką odrazą dla wielu, bo oni nawet do posiłku bywało, że szlachta i mieszczanie i chłopi siadali razem przy jednym stole. I nie mówią sobie panie, tylko bracia. No to już w ogóle na tamte czasy to jest po prostu... To jest skandal, to jest po prostu skandal obyczajowy. No i Niemajewski mu odpowiada. Ostatnie dzieło, drugie, obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu, to jest znowu polemika z Hieronimem Powodowskim. To był taki ksiądz, który dużo pisał przeciwko Arianom i tak bardzo, bardzo paszkliwie i obraźliwie. Niemajewski uchodził za ogromnego erudytę. To był człowiek, który umiał zachować stalowe nerwy w czasie dyskusji. On nikogo nie obrażał, chociaż może na dzisiejsze standardy nie zawsze byśmy tak powiedzieli, bo w swoim dziele okazanie papieża nazwał spuchniałą głową albo zmyślony Bożek Rzymski. Więc może spuchniała głowa nie brzmi tak mocno taktownie. Ale na tamte czasy, gdzie generalnie styl był dosyć grubiański, już nie mówiąc o tym, że ze strony katolickiej to epitety bardzo niewybredne padały, Niemajewski się niezwykle kulturalnie umiał zachowywać i z nim nie chciano dyskutować. Nikt nie chciał mieć z Niemajewskim dysput. Natomiast Niemajewskiego chętnie do tych dysput wysyłano, bo on był bardzo inteligentny, dobrze wykształcony człowiek. I co o Kościele powiedział Niemajewski? Tu mamy Kościół rzymski papieski. Nie jest apostolski, ani święty, ani jeden, ani powszechny. I w całym tym dziele Niemajewski jakby przeciwstawia urzędy biskupa opisane w Biblii z papieżami. Co robią papieże, księża katolicki? Z jednej strony nauczanie Biblii, że to ma być ku posługiwaniu, z drugiej strony, że w Kościele tak oni się tylko w te majątności bogacą, na ludzi nie zwracają uwagi. I taki jeden właśnie jego cytat. Biskupi ku naprawie świętych, ku robocie posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego powołani byli, a nie nastrojeni jakich masz karadnych ceremonii, to jest mowa o mszy, nie na panowanie i rozkoszowanie i nad innymi przewodzenie. Tutaj pokazuję wam, jak wygląda strój szlachcica Sarmaty. To był niezwykle bogaty strój w tamtym czasie i taka była moda, powiedzielibyśmy dzisiaj. Więc porządny, szanujący się szlachcic musiał tak wyglądać. Czapunika obszyta futereczkiem, pióreczko, kontusz i żupan. Żupan to była ta koszula pod spodem i to wszystko to musiało być z materiałów odpowiednich gatunków. Weźcie pod uwagę, że to jest renesans. To są odkrycia geograficzne. Są sprowadzane przeróżne nowe tkaniny z różnych krajów. Ludzie już się nie ubierają na szalon. Szlachta ma bogate, kolorowe stroje. Mało tego, te wszystkie materiały były ręcznie haftowane czymś tam. To było drogie niezmiernie. No i oczywiście buty safianowe, buty były najmądrzejsze, karabela, szable i tak dalej. Teraz czego to pokazuję wam? W 1566 roku w Lublinie odbył się Sejm. No więc szlachta na Sejm jak ściągała, no to oczywiście w odpowiednim stroju, no bo się trzeba pokazać na Sejmie, nie? To tak czasami w społecznościach chrześcijańskich, jak są jakieś konferencje, kongresy, to też się kobiety to szczególnie mają, muszą się pokazać, nie dobrze ubrać. Wtedy to mężczyźni też się lubili modnie ubierać i pokazywać. No i oczywiście szlachcic, to nie, że on przyjeżdżał sam. No słuchajcie, on tu musiał się pokazać. Po pierwsze musiał przyjechać w towarzystwie. Czyli musiał mieć swoich dworzan, takich na poziomie, z którymi można rozmawiać, całą świtę. A oprócz tego muszą jego słudzy być, no bo przecież ktoś musi usługiwać. Więc taki szlachcic to przyjeżdżał z całym orszakiem. Jak on do tego miasta przyjeżdżał, to wszyscy widzieli, o, Ossoliński przyjechał, o! No i w 1566 roku szlachta się zaczęła gromadzić na Sejmie w Lublinie. No i przyjechał Niemajewski w szarym tak zwanym kopieniaku, bez szabli, bez świty, bez dworzan i w ogóle bez towarzystwa. No i znowu skandal obyczajowy, słuchajcie, co ten Niemajewski robi? Natomiast Niemajewski przejął się bardzo poglądami Piotra z Goniądza, Grzegorza Pawła z Brzezi, Marcina Czechowica, że chrześcijanin ma żyć skromnie. Ma wyzbyć się wszelkich takich, nie wiadomo jakich, oznak cudnych bogactw. Oznak bogactw. Mało tego, po jakimś czasie Niemajewski sprzedał wszystkie swoje posiadłości, pieniądze rozdał ubogim, a część pieniędzy zużył na tworzenie gminy ariańskiej. I razem z Czechowicem namawiali szlachtę, żeby też tak czynili. To były bardzo radykalne postawy. Można dyskutować, czy to było dobre, czy nie. Ja myślę, że chyba jednak nie do końca, bo to nie chodzi o to, że się coś ma. Chodzi o to, jak się tego używa i do czego. Że jak się ma majątek, to żeby nim służyć Bogu. Nie chodzi o to, żeby się wyzbyć. Poza tym, gdyby się rzeczywiście cała szlachta ariańska powyzbywała majątków, no to oni by się rozpadli w ciągu kilku lat, no bo kto byłby ich protektorami? Tak, to było nie do zrealizowania. Ale to, co mi się u Niemojewskiego podoba, że to jest człowiek, który żył tak, jak wierzył. To jest człowiek, w którym nie ma kłamstwa. Jeżeli wierzył, że tak ma być, to on był gotowy ponieść każdą ofiarę. I dla niego nieważne było, co się będzie mówić w środowisku szlacheckim i że z nim się w ogóle liczyć przestaną. No kto teraz takiego Niemojewskiego na swoje progi zaprosi? Nikt. To oznaczało towarzyską izolację. I Niemojewski świadomie tę decyzję podjął. I według mnie to jest piękne. Marcin Czechowicz to jest współpracownik Niemojewskiego. Pojawił się na Kujawach roku około 1564, przyjechał z Litwy, miał już wtedy dosyć sprecyzowane poglądy, także jeżeli chodzi i o Trójcę, i o chrzest. W 1566 roku to Czechowicz ponurzał Niemojewskiego, czyli Niemojewski przyjął chrzest przez zanurzenie, zaczął głosić z Czechowiczem ten chrzest. Po sprzedaniu swoich majątków razem z Czechowiczem przeprowadzili się do Lublina, gdzie działał już zbór antytrynitarny w domu Stanisława Paklepki. I po śmierci Stanisława Paklepki w zborze lubelskim zaczęły się takie trochę różne dyskusje robić i taki chaos. Wpływy zaczęły tam przedostawać się z Litwy, między innymi Szymon Budny, który właśnie judaizował. I między innymi Szymon Budny wyznawał tak zwany non-adorantyzm, czyli on uważał, że po pierwsze nie wierzył w przedwieczność Jezusa. Jezus narodził się z Marii, nigdy nie był jakimś tam logosem czy coś takiego. W związku z tym, że był człowiekiem tylko człowiekiem, nie należy się Jezusowi oddawać żadnej czci. Nie można się do Jezusa modlić. To podobnie dzisiaj świadkowie wyznają, że się nie modli do Jezusa. Modli się tylko do Boga poprzez Jezusa. I natomiast Czechowicz i Niemojewski wierzyli w przedwieczność Chrystusa. I tu się zaczyna zarysowywać różnice w obozie Arian, tak? Że niektórzy wyznają przedwieczność Chrystusa, inni nie wyznają przedwieczności Chrystusa. Czechowicz toczył spory z Szymonem Budnym, mniej lub bardziej udane, ale ostatecznie w zborze lubelskim to Czechowicz i Niemojewski zyskali jakby posłuch i przekonanie wśród braci. I nawet bodajże w 1984 roku doszło do tego, że na synodzie ariańskim Szymon Budny został wykluczony ze zboru ariańskiego. I to była taka rzecz, w której takie wydarzenie, w którym trochę bracia sami sobie zaprzeczyli, bo bracia zawsze walczyli mocno o tolerancję, o to, że nawet pomimo różnych różnic można ze sobą współżyć i oni to praktykowali, bo pomimo poglądów radykalnych Niemojewskiego i Czechowicza, którzy uważali, że cała szlachta powinna się wyzbać majątków, nie było tak, że się szlachta cała wyzbywała tych majątków, natomiast nie wykluczano ich ze zboru z tego powodu. I wcześniej, kiedy toczono dyskusję o przedwieczności Chrystusa, też się nie zauważało aż takich ostrych postaw. Więc niektórzy historycy snują, że może tam chodziło o coś tam więcej, o coś tam jeszcze. Tego nie wiemy. Natomiast oficjalnie Szymon Budny został wykluczony jakby za to, za swoje poglądy po prostu. Jerzy Szoman. Racibórz. Ktoś tu chyba o Racibórzu dzisiaj mówi.
Racibórz.
A, no. To nie. Żarem miłości naszej otoczmy i siłą uczucia przyciągnijmy tych, których znacznie wyprzedziliśmy w poznaniu prawdy. To jest no, w ogóle coś przepięknego. To jest z testamentu Szomana. Szoman oczywiście też przechodzi taką ewolucję poglądów. Najpierw był kalwinem, potem był nawet luteraninem, był nauczycielem, tak w ogóle. I pojechał kiedyś z młodzieżą gimnazjalną, trochę taką podróż sobie zrobili po Europie i między innymi Jerzy Szoman spotkał się z Filipem Melanchtonem. Rozmawiali ponoć całą noc i po tej nocy Jerzy Szoman stwierdził, że on teraz chce się oddać całkowicie nauczaniu Słowa Bożego. I ja się zawsze zastanawiam, co ten Melanchthon mu powiedział, że obudził w nim nagle taką iskrę do działania. I w ogóle jak to jest, że się z ludźmi rozmawia i niektórzy mają taki dar przekazywania takiego ducha ludziom, że ci ludzie potrafią się naprawdę czasami w ciągu jednej nocy zmienić, podjąć decyzje istotne dla swojego życia i się całkowicie oddać Słowu Bożemu i trzymać ten kierunek przez całe życie. I to są takie momenty, które jak się czyta właśnie o braciach polskich, to się czasami warto zastanowić nad takimi rzeczami, jak to było. Jak się musiał szoman w tej swojej głowie z tymi swoimi decyzjami bić, no bo rzuca swój zawód, tak? Staje się potem ministrem, między innymi w Chmielniku, naucza w zborze, sprzyjają mu też Radziwiłłowie i szoman też bierze udział w składzie, który tłumaczył Biblię Brzeską, razem też ze Stankarem, o którym mówiłam, ten taki pogłębiony przez kalwinistów Stankar, był zresztą świetnym hebraistą. I to jest kolejny fragment z testamentu Szomana. Jeśli po mojej śmierci Bóg raczy za pośrednictwem kogoś wskazać Kościołowi doskonalszą drogę, niż ta, którą ode mnie przejęliście, baczcie, abyście wy pod wpływem osobistych ambicji, rząd cielesnych, zazdrości czy nienawiści nie przeszkadzali szerzeniu się Ewangelii. Przeciwnie, proście Boga, aby cały Izrael prorokował, aby nie tylko luteranie, ale i papiści dorównali albo nawet przewyższyli nas pobożnością. Ten testament wyszedł mniej więcej w podobnym czasie, kiedy Stanisław Orzechowski też pisał swój testament i w tym swoim testamencie wyklinał swoich potomków, jeżeli się odważył kiedykolwiek odejść od wiary świętej katolickiej i w ogóle niech będą przeklęci, niech im odbiorą majątek i w ogóle, w ogóle. Natomiast tu mamy coś kompletnie odwrotnego, tak? Jerzy Szoman oczekuje od potomnych, że musi jeszcze być jakiś postęp, że to, co on wie, jego wiedza na temat Słowa Bożego, że to nie jest wszystko, że to się musi rozwijać, tak? I to jest piękne, no, piękna postawa, że obdarza potomnych wolnością i nawet oczekuje, tak, że będą umieli być samodzielni. Samuel Przypkowski, kolejny szlachcic, zresztą szlachty było dużo, w książkach różnie się spotyka. Jedni piszą tak, no to dziwne, że ruch ariański z takimi radykalnymi poglądami miał tak niewielu mieszczan i chłopów, tylko tak dużo było szlachty. W innych podręcznikach pisał, dzięki swoim radykalnym poglądom arianie duży posłuch zyskali głównie u mieszczan i chłopów. Są po prostu sprzeczne informacje. Prawda jest taka, że byli jedni i drudzy. I jednych i drugich się spotyka na kartach historii. Jedni i drudzy pisali, i mieszczanie, bywali i chłopi, i szlachta też. Przypkowscy, to już jest pokolenie, Przypkowski urodzony 1592 rok. To już jest pokolenie, które się urodziło jako bracia polscy. Jego ojciec, czy nawet dziadek, bodajże się nawracał, ale Przypkowski też już działa w okresie, kiedy rola zboru lubelskiego z Niemojewskim i Czechowicem na cele trochę podupada. W 1598 roku Niemojewski umiera i poglądy zaczynają takie bardziej liberalne, że tak powiem, zdobywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę o urzędzie, że szlachcic jednak może urzędy jakieś tam mieć, że może mieć poddanych, może jednak mieć majątności, tylko musi się pilnować, żeby tymi majątnościami służyć Bogu. I Przypkowski należy już do tego skrzydła jakby bardziej liberalnego. Sam Przypkowski tworzy już właśnie teorię o wojnach sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nawet sam uczestniczył w wojnach, między innymi też w wojnie polsko-szwedzkiej, walczył po stronie szwedzkiej. Natomiast niezwykłe dokonania Przypkowski ma w dziedzinie tolerancji. Również Jan Krell jest taką znaną osobą, która bardzo dużo o tolerancji pisała. I to między innymi, co Przypkowski napisał. Niegodni jesteśmy imienia synów Bożych, jeśli nie chcemy być braćmi tych, których Bóg chce być ojcem. I myślę, że to jest takie zdanie, które człowieka stawia w takiej odpowiedniej pozycji wobec drugiego człowieka. Jeżeli Bóg się do kogoś przyznaje i ktoś swoje życie zmienił z grzesznego na takie dobre chrześcijańskie życie, to niezależnie od jego poglądów, ja się nie mogę do niego nie przyznać jako brat. Bo jeżeli Bóg się do niego przyznał i ja w jego życiu widzę moc pobożności, to ja się nie mogę do niego nie przyznać jako brat. Więc jakby Przypkowski daje tutaj ludziom do myślenia, tak, że człowiek musi pamiętać, że to Bóg jest suwerenem. My nie możemy naszych poglądów stosować jako kryterium oceny. To Bóg jest suwerenem, a nie my. I to nie od nas będzie zależeć, czy ktoś to jest dobry chrześcijanin, czy ktoś to jest zły chrześcijanin, bo ten wierzy tak, a ten trochę tak, a tamten jeszcze inaczej. Przypkowski walczy po stronie Szwedów. I teraz cała ta historia z potopem szwedzkim, no to wiecie, no my mamy taki obraz z filmu Potop szwedzki, nie? I tam jest pokazane, jak ten brzydki, niedobry Radziwiłł leży, nareszcie umiera, a ta dobra katolicka szlachta w końcu zwycięża i tak dalej. Natomiast nie do końca to tak jest. Po pierwsze, cała wojna wzięła się stąd, że między Polską a Szwedami była Unia Polsko-Szwedzka i łączyła nas osoba króla. Polska królewna pewnego czasu wyszła za mąż za szwedzkiego króla, urodziła dzieci. No i jedno z tych dzieci, Zygmunt III Waza, został królem tutaj w Polsce, oczywiście wychowany na katolika, no bo polski król to przecież. Natomiast potem się dzieje tak, że w Szwecji umiera król i jest dwóch kandydatów do tronu. Zygmunt III Waza i jego stryj. Tron w Szwecji jest dziedziczny, tron w Polsce jest elekcyjny. No więc Zygmunt III Waza sobie myśli, no ten polski tron to taki niezbyt pewny, to ja bym wolał ten szwedzki, a mo najlepiej to jeszcze dwa mieć. No więc pojechał do tej Szwecji, tam załatwił, dobra, pozwolili mu, będziesz królem, ale my mamy warunki, bo my jesteśmy kraj protestancki. Nie chcemy, żebyś ty nas przymuszał, że my się mamy z powrotem wracać na katolicyzm, tak jak to bywa w Polsce. My wiemy, jak to jest w Polsce z tą złotą wolnością. Więc Zygmunt III Waza im obiecał, nie będzie otwierać żadnych nowych szkół katolickich, żeby nie propagować katolicyzmu. Nie będzie tam jakichś różnych akcji prowadzał na rzecz nawracania protestantów na katolicyzm itd., itd. Mimo to w Szwecji niekoniecznie byli z tego zachwyceni, zwłaszcza, że jakby ci, którzy z ramienia Zygmunta w Szwecji zostali, żeby zarządzać tam jego sprawami, nie do końca umowę dochowywali, zaczęli otwierać nowe szkoły katolickie, no i te szwedzkie dzieci tam w tych szkołach katolickich z powrotem na ten katolicyzm nawracać. Więc zaczęła się w Szwecji takie niezadowolenie. Potem dochodzi do tego, że w Polsce umiera Zygmunt III Waza. Mamy jeszcze Władysława, który też w końcu umiera. No i jest problem, bo tron w Szwecji jest dziedziczny i tam już jest król dziedziczny, a w Polsce nie ma króla. Skoro tak, a mamy Unię, no to ten król szwedzki sobie myśli, to ja mam teraz prawa dla polskiego tronu. Tak, no polska szlachta sobie nie może kogokolwiek wybrać, bo umowa jest umową. I stąd się wziął potop szwedzki. Tak? Czyli Szwedzi przyjeżdżają z poczuciem, że oni tutaj chcą wykonać umowę. Prawda też jest taka, że nie aż tak strasznie temu królowi szwedzkiemu zależało, bo rozkazy były takie, jak będzie łatwo, to walczycie. Ale jak tam by miało nie wiadomo ile was poginąć i tak dalej, to sobie dajcie spokój. I w konsekwencji tak się stało, tak, bo jest najazd, z początku było naprawdę bardzo łatwo, bo w wielu miejscowości się po prostu poddawały, zwłaszcza, że niektóre miejscowości to były w większości protestanckie, więc one wolały mieć protestanckiego króla. I dopiero jak się ta polska katolicka szlachta zaczęła tak jednoczyć przeciwko tym podłym Szwedom, No to król szwedzki stwierdził, no to jak mamy takie zacięte walki toczyć, to dziękujemy, wychodzimy. Natomiast w filmie jest to zupełnie inaczej przekazane. Większość społeczeństwa tą historię zna w zasadzie głównie z filmu, nawet powiedziałabym nie z podręczników, niekoniecznie. I cała rodzina Radziwiłłów tam jest brzydko pokazana i w ogóle dobrze, że w końcu ten Radziwiłł w takich mękach tam umiera na tym filmie. Natomiast Radziwiłłowie wnieśli ogromne zasługi, jeżeli chodzi o protestantyzm, a poza tym prawda jest taka, że wielu katolików też popierało stronę szwedzką. Prawda jest taka, że nie wszyscy protestanci popierali stronę szwedzką, także Arianie byli też podzieleni, niektórzy ich popierali, inni ich nie popierali. Jedni walczyli po tej stronie, drudzy walczyli po tej stronie. I tak naprawdę to pokazuje cały dramat polskiego protestantyzmu, że to są wybory, które nie są podyktowane tym, że ludzie ojczyzny chcą zdradzić. Tak? To są wybory podyktowane tym, że oni chcieli jak najlepiej dla ojczyzny. A ponieważ ich priorytetem było Pismo Święte, więc oni uważali, że lepiej będzie, kiedy Polska będzie miała protestanckiego króla niż katolickiego. To, że on był obcokrajowcem, to w ogóle nie ma nic do rzeczy. W tamtych czasach to było normalne. Królowie się między sobą, ich córki tam żeniły, ten tu francuska księżniczka z brytyjskim kimś tam. To było normalne. W każdym prawie państwie było tak, że to nie zawsze u Niemców był Niemiec, u Francuzów Franców, u Anglików Anglik. Tylko królowie między sobą utrzymywali koligacje, wchodzili w małżeństwa, układy polityczne i tak dalej. Szybkowski, to już słyszeliśmy, 1638 rok uchwała, 1658 rok kolejny Sejm uchwały przeciwko Arianom, zamknięta szkoła w Rakowie, która od 1602 roku bardzo prężnie działała i jakby przejęła centrum, którym wcześniej był Lublin. Szybkowski ucieka w końcu do Prus Książęcych. Tam założył zbór ariański i ten zbór ariański przetrwał do XIX wieku w Prusach. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę na ziemiach polskich mamy jakby ciągle kontynuację antytrynitaryzmu. Przechodzi wiek XIX, pojawiają się kolejne myśli antytrynitarne, pojawia się już brat Rusel, którego idee, nie w Polsce, tak, ale jego idee też szybko do Polski docierają. Także jakby ruch antytrynitarny ma w Polsce swoją ciągłość. Tu mamy jeszcze Grzegorza Pawła z Brzezin i jego wiersz w zasadzie. Ocudź się już ci czas, czytelniku miły, a wzbudzaj też i z sobą swe zgnuśniałe siły. Już ci słońce ku górze się ślicznie wzbiło, a uciesznie wsze rzeczy jak rozweseliło. Straszne nocy ciemności już ci precz wygnało, które przedtem sumieniu szkodziły niemało. To jest taka alegoria całej reformacji w Polsce, tak? I tu Grzegorz Paweł z Brzezin nawołuje w swoim wierszu, żeby ludzie się obudzili. I to słoneczko, które jest alegorią do Pisma Świętego. W ogóle bracia polscy bardzo dużo wierszy pisali. Tu mamy innych znanych działaczy. Na zdjęciu jest Andrzej Frycz-Modrzewski, wybitny umysł polskiego renesansu. Bardzo w ogóle uczciwy człowiek w swoich pismach, taki niezwykle bezstronny i w zasadzie on dlatego został arianinem. To król mu właściwie zlecił, żeby on zbadał, o co chodzi w tych sporach kalwinistów, o tą trójcę. I Frycz tak wziął się do tego dzieła, no dobrze, no to ja zbadam, no tak zaczął badać i wchodzić w temat, no to w końcu sam się stał antytrynitarzem. Rody, kilka rodów szlacheckich, sienieccy, orzechowscy, lubienieccy, potoccy, Wacław Potocki, znany poeta, za moich czasów to się w szkole o nim mówiło, nie wiem, czy się teraz jeszcze mówi. Morsztynowie, Zbigniew Morsztyn, kolejny poeta. Otwinowscy, tutaj Erasm Otwinowski, który też był poetą i była przytoczona ta sytuacja z tą monstrancją, którą on wyrwał z rąk księdza. I inni myśliciele, Jan Krell, który głównie o tolerancji pisał, Marcin Rual. Jan Krell i Marcin Rual redagowali katechizm rakowski, znany na całą Europę, który zawierał wyznanie wiary braci polskich i ich podejście do wolności i tolerancji. Jan Wolzogen, Jana Schlichting, to był ten, który został skazany, ale wyroku nie wykonano, bo on się po prostu ukrywał, w końcu musiał też uciekać z Polski. Andrzej Wiszowaty, Gosławscy, Jakub z Kalinówki, Tomasz Pisecki, no i Andrzej Frycz Modrzewski. Na koniec chcę wrócić do tych słów, żebyśmy pamiętali, opowiadali i przede wszystkim nauczyli się od nich tolerancji i wolności, co wydaje mi się, że dzisiaj jest na czasie, bo też mam wrażenie, że my chyba też nie do końca rozumiemy, czym jest tolerancja. Czasami się jej boimy. Dzisiaj mamy jeszcze takie pojęcie jak ekumenia, więc niektórzy bracia boją się tolerancji, bo się boją, że to będzie ekumenia i mają problem odróżnić, tak, co jedno, co drugie. Tolerancja znowu bywa źle rozumiana. Moja starsza siostra to mi zawsze mówi: Ewka, mi jest wszystko jedno, czy ja z muzułmaninem pójdę do meczetu, z Żydem do synagogi, z chrześcijaninem gdzieś tam, ja jestem tolerancyjna. I ja jej zawsze mówię: to nie jest tolerancja, to jest po prostu brak przekonań. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Tolerancja zakłada, że obie strony mają jakieś przekonania. I to są silne przekonania, ale różne. Natomiast potrafią ze sobą z szacunkiem i miłością współistnieć, tak? Więc warto mówić o tolerancji, przypominać sobie, co na ten temat pisali, mówili bracia polscy, i czasami spróbować żyć tak jak niektóre z ich zbory i się nie wykłócać o wszystkie szczegóły. Tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jakieś pytania są? Może to... Dobrze, dziękujemy za to. Jak ktoś by chciał więcej poczytać, a propos krótkich tytułów książek, to widzę, że chyba tutaj czerpnęła z epoki Bracia Polscy, Alfonte, o koncepcji powrotu do biblijnych źródeł chrześcijaństwa braci polskich, zwanych Arianami na tle epoki odrodzenia w Europie. Więc polecam, bo to jest nie tylko na temat braci polskich, ale taki też krótki przekrój całej reformacji, ważnych postaci z tym związanych, no i też